Kochani, czytamy dalej Ewangelię Mateusza. Czytamy o tym, jak Bóg naprawia, czy czyni to, co nie udało się wcześniej. Tak? Adam i Ewa nie dali rady wytrwać w przymierzu z Bogiem. Musieli być wygnani z ogrodu, z Edenu, w którym im było dobrze, miło i przyjemnie. Bóg wybrał Izraela jako naród, wprowadził ich do ziemi obiecanej. Niestety Izrael nie wytrwał w przymierzu z Bogiem i poszedł tak samo na wygnanie, tak samo jak Adam i Ewa. Zostali wygnani z tej ziemi, którą Bóg im obiecał i poszli do Babilonu. Kolejny raz, kiedy Bóg próbował objawić się ludziom, nie wypalił, czy nie zadziałał. I Bóg czyni coś nowego, tak? Bóg posyła Chrystusa, który ma doprowadzić tą sprawę do końca, jako ten, który może, jest w stanie to zrobić. I tak jak czytaliśmy od początku Ewangelii Mateusza, Mateusz bardzo wyraźnie pokazuje, że Jezus jest nowym Izraelem, jest nowym narodem i przechodzi w pewnym sensie tą historię Bożego narodu ponownie, ale po to, żeby doprowadzić ją do dobrego końca. Chwała Boża odeszła ze świątyni, tak? Kiedy Ezechiel, w księdze Ezechiela zwłaszcza czytamy, że kiedy Ezechiel patrzy na świątynię, patrzy na wygnanie, widzi, jak Boża chwała opuszcza świątynię. Boża chwała powróciła dopiero w Jezusie Chrystusie i w świątyni, jak Jezus mówił, że Jego ciało jest świątynią, tak? Jest świątynią, do której Boża chwała powróciła i powróciła na ziemię przede wszystkim, powróciła do ludzi. I Jezus stał się tym, który tą Bożą chwałę objawia. I dzisiaj czytamy czwarty rozdział od pierwszego wersetu do wersetu 17. Następnie duch poprowadził Jezusa na wyżynne pustkowie, aby został poddany próbie przez diabła. Jezus pościł tam 40 dni i 40 nocy i był już głodny. Wtedy zbliżył się do niego kusiciel i powiedział: skoro jesteś synem Boga, nakaż tym kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Jezus odpowiedział: jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb. Ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Wtedy diabeł zabrał go ze sobą do świętego miasta i postawił na szczycie świątyni. Skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół, namawiał. Przecież napisano, on swym aniołom poleci cię strzec i będą cię nosić na rękach, byś czasem swej stopy nie uraził o kamień. Jezus mu odpowiedział, napisano jednak także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Potem znów diabeł zabrał Jezusa na bardzo wysoką górę. Pokazał mu stamtąd wszystkie królestwa świata, w całej ich okazałości i zaproponował. Dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz przede mną i złożysz mi pokłon. Wówczas Jezus skierował do niego słowa, odejdź szatanie, gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. Wtedy diabeł zostawił go, a zbliżyli się aniołowie i służyli mu. Gdy Jezus usłyszał, że Jan trafił do więzienia, przeniósł się do Galilei. Po opuszczeniu zaś Nazaretu zamieszkał w Kafarnaum nad morzem, w granicach Zebulona i Naftalego. W ten sposób wypełniły się słowa proroka Izajasza. Ziemia Zebulona i ziemia Naftalego, droga morska za Jordanię, Galileja pogan. Lud tkwiący w ciemności zobaczył wielkie światło, które wzeszło mieszkańcom mrocznej krainy śmierci. Odtąd Jezus zaczął głosić, opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Taki mamy fragment o dosyć znany, tak, o kuszeniu Jezusa na pustyni. I znowu popatrzcie, jak Mateusz przedstawia Jezusa tak jakby w takim formacie historii Izraela. Izrael po wyjściu z Egiptu poszedł na pustynię, tak, na 40 lat. W ostateczności chodził po pustyni, zanim zbliżył się do granicy tej ziemi obiecanej. Przez te 40 lat prowadzony był przez obłok w ciągu dnia, a ogień, słup ognia w ciągu nocy, tak? Czyli Izrael chodził I Bóg, sam Bóg ich prowadził w tym słupie ognia, w tym słupie dymu. To była Boża obecność, która prowadziła ich. Kiedy obłok się podnosił, cały Izrael się poruszał. Kiedy obłok się opuszczał, Izrael stawał i zatrzymywał się na tak długo, aż obłok ruszy znowu. I tutaj mamy Jezusa, który udaje się na pustynię. Udaje się znowu kierowany przez Ducha, idąc za Duchem, idąc za Bożym jakby działaniem. Udaje się tam na 40 dni. Przez 40 dni pości, tak? Tak jak na pustyni chyba trudno jest nie pościć, tak? Trudno jest na chyba najlepsze miejsce, gdzie można pościć, bo no jak sama definicja pustyni wskazuje, takie miejsce, gdzie nic nie ma, jest pusto, tak? Dlatego jest tam post. I Jezus, tak jak widzicie, Jezus robi pewne rzeczy, które robił naród Izraela. I w trakcie pobytu na pustyni przychodzi przez próby, przychodzi diabeł, tak? Przychodzi ten, który jest przeciwnikiem Boga, który jest tym, który można powiedzieć, że w księdze Hioba widzimy, że jest w pewnym sensie Bóg pozwala mu testować tych wiernych swoich, tak? Tak jak Hiobowi diabeł przyszedł do Boga, jeżeli pamiętacie księgę Hioba, i mówi, no, czy naprawdę Hiob tobie chce służyć, czy tylko dlatego, że dajesz mu tyle dobrych rzeczy, tak? I Bóg mówi, dobrze, idź i go przetestuj, tak parafrazując to, co było napisane. Idź, zabierz mu wszystko i przekonamy się, czy Hiob służy mi, bo chce, bo mnie kocha, bo chce mi służyć, czy tylko dlatego, że coś ma. Dlatego diabeł jest tym, który jest w pewnym sensie, no, któremu Bóg pozwala na to, żeby testować nas, testować Izraela, testować też Chrystusa, poddawać go próbom. Pierwsza rzecz, która dla nas jest ważna, to jest znowu, dla nas takim przykładem jest to prowadzenie Ducha, tak? My mamy być prowadzeni przez Ducha. My mamy tak naprawdę być tymi, którzy robią to, co, tak jak Jezus mówi, że robi tylko to, co widzi, że Jego Ojciec robi, co Jego Ojciec chciałby, żeby robił. I takim ideałem naszego chrześcijańskiego życia również jest chodzenie w Duchu. Otrzymujemy Ducha Świętego, kiedy przez wiarę przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy w chrzcie, tak jak mówiliśmy ostatnio, podejmujemy decyzję, utożsamiamy się z Chrystusem, tak jak On się utożsamił z ludźmi. My w chrzcie utożsamiamy się z nimi, otrzymujemy dar Ducha Świętego. I nie jest to dar tylko po to, żebyśmy się nim cieszyli, ale jest to przede wszystkim dar Ducha, który ma nas prowadzić. Ma nas prowadzić tak, jak Bóg prowadził Izraela, tak jak Duch zaprowadził Jezusa na tą pustynię. I widzimy, że Jezus przechodzi trzy próby. Przechodzi trzy próby, przez które przechodził również Izrael. Pierwsza próba, diabeł mówi do niego po 40 dniach postu, diabeł mówi do niego, no, jak skoro jesteś Synem Bożym, to masz, na pewno masz taką moc, żeby zamienić kamienie w chleb. I nie wiem, czy znowu, ale wyraźnie widać tu, pierwszą próbą, przez którą przechodził Izrael na pustyni, było ich szemranie z powodu czego? Z powodu głodu, tak? Mieliśmy czosnek, mieliśmy cebulę w Egipcie, mieliśmy bób, mieliśmy różne dobre inne rzeczy, a tu na tej pustyni co będziemy jedli? Zginiemy z głodu, tak? I Bożą odpowiedzią była manna i przepiórki, tak? Bóg zesłał im Izrael, ale był to test, przez który przychodzili. Czy zaufają Bogu? I Bóg, no, nie przeszli go zbyt dobrze, tak? Szemrali, zbuntowali się przeciwko Bogu, i Bóg co prawda zaspokoił ich potrzebę, ale jako test nie za bardzo go przeszli. Drugim testem, który Jezus przechodzi i który Izrael też przechodził, to było, diabeł mówi do niego, powiedział mu, że no, Bóg obiecał cię strzec, a więc rzuć się z jakiejś, postawił go na świątyni, tak, na wysokim miejscu i mówi, skocz, jeżeli jesteś rzeczywiście, Bóg się o ciebie troszczy, to ten skok nic nie zmieni, Bóg cię uratuje. I znowu, Izraelowi było powiedziane, wejdziecie do ziemi, którą macie wziąć w posiadanie. I pamiętacie tą historię, która się wydarzyła wtedy, tak? I Bóg mówi, te narody są silniejsze od was, które tam mieszkają. Oni są mocniejsi od was, silniejsi od was, ale ponieważ ja jestem z wami, to dacie radę tą ziemię wziąć w posiadanie. Ale co się stało? Izrael wysłał zwiadowców, zwiadowcy przyszli, powiedzieli, słuchajcie, tam tacy ludzie wyżsi od Wojtka mieszkają, silniejsi pewnie od niego. Gdzie my tam będziemy się, my biedni, mali, pakować do tej ziemi? Przecież oni nas tam zniszczą. I Izrael nie przeszedł tej próby, tak? Bożej opieki, zaufania temu, że Bóg o nich się opiekuje. Znowu, przez to musieli 40 lat po tej pustyni podążać i Bóg powiedział, to pokolenie, które się przestraszyło, nie wejdzie do tego miejsca. Wejdą wasze dzieci, tak? Te bezbronne dzieci, o które się baliście, że ci wielcy ludzie je zabiją i zabiorą, te małe dzieci wejdą tam, a wy nie wejdziecie ze względu na swój strach. I Jezus przechodzi podobną próbę, tak? Diabeł mówi, jeżeli Bóg się tak tobą opiekuje, to skocz i zobaczymy, czy rzeczywiście Bóg się tobą opiekuje. Oczywiście Jezus przeszedł przez to nie w sposób taki, że skoczył, ale w taki, że powiedział, miał pewność, tak? Bóg się mną opiekuje, nie muszę skakać. Boga nie trzeba testować, Bogu trzeba ufać, tak? To, że Bóg się nami opiekuje, nie udowadnia tego to, że będziemy się rzucać pod każdy samochód, który nadjeżdża na ulicy, ale że będziemy dzień w dzień, codziennie wiedzieć i wierzyć i doświadczać tego, że Bóg opiekuje się nami w każdej sytuacji. Nawet jeżeli będziemy przechodzić w niewłaściwym miejscu i będzie jechał samochód, to Bóg potrafi nas z tej sytuacji uratować. Choćby nawet nasza głupota w tą sytuację nas wprowadziła. No i trzecią próbą, którą przeszedł Jezus, było to, że diabeł postawił go na górze pewnej i pokazał mu wszystkie królestwa świata, tak? Tak jak tu czytamy. I powiedział, oddaj mi pokłon, a wszystko to dam tobie. I to był taki ostateczny test, który tak naprawdę, wiecie, diabeł oferował Jezusowi to, co on i tak miał otrzymać, tak? Jezus przyszedł po to, żeby stać się królem całego świata, wszystkich królestw ziemi, wszystkiego, co tu jest. Po to przyszedł, po to wcielił się, po to o tym mówimy, kiedy mówimy o Bożym Narodzeniu. Ale pokusa tego kuszenia polegała na tym, że diabeł oferował mu krótszą, prostszą i przyjemniejszą drogę do tego, żeby otrzymać to, co Jezus i tak miał otrzymać, tak? Dlatego, że Jezus wiedział, że jego droga do królestwa wiedzie przez cierpienie, tak? Przez pokazanie nam, jak Bóg przejmuje władzę, przez poddanie się, przez cierpienie, przez to, o czym już trochę mówiliśmy na początku. Natomiast diabeł powiedział, słuchaj, ja ci dam to samo, tylko w prostszy sposób. Wszystko, co musisz zrobić, to upaść i oddać mi pokłon. To jest jedynie, co ja od ciebie wymagam. I przypuszczam, że dla Jezusa to była wielka, wielka pokusa, dużo większa niż te dwie poprzednie. Tak? Wiemy, że kiedy w ogrodzie Getsemane, już tuż przed swoim cierpieniem modlił się, wiemy, że cierpiał tak, że ewangelista pisze, że płynął mu pot zmieszany z krwią. W takim był stresie, w takim był strachu, nie wiem, przed tym, co go oczekiwało, bo wiedział, co go oczekuje, tak? I modlił się do Ojca, mówił, jeżeli to możliwe, jeżeli jest jakaś inna droga, to ja bym wolał pójść tą inną drogą, tak? Ale wiemy, że innej drogi nie było i Chrystus musiał przejść tą drogę, ale na pewno była to pokusa, tak? Dlatego, że Jezus wiedział, co go czeka. To jego uczniowie żyli w nieświadomości i cały czas przekonywali go, Panie, to na ciebie nie przyjdzie, twój kielich możemy pić, bo byli przekonani, co tam taki kielich, to nie ma problemu, tak? Jezus natomiast zawsze wiedział, o czym mówi. Kochani, i są to też takie próby, kiedy pomyślimy o nich, że są to próby, które przechodził Izrael, które przeszedł Jezus, ale też przechodzi tak naprawdę Kościół i każdy z nas osobna. To są takie trzy rzeczy, które każdy z nas musi, przez które musi przejść, żeby Bóg mógł nas użyć. Tak? Jezus nie mógł rozpocząć swojej służby, dopóki nie przeszedł przez te doświadczenia. I kochani, to są takie trzy najważniejsze rzeczy, które dla każdego z nas też stanowią o tym, czy będziemy w stanie wejść w to nasze miejsce w Bożym planie, wejść do tej, otrzymać to, co Bóg nam obiecuje, wejść w Jego obietnicę dla mnie. Pierwsza rzecz to jest, czy Bóg zaopatruje. Tak? I zawsze jak kolektę zbieramy, to sobie próbujemy się zachęcić, mówić, no mamy pracę, mamy, chwała Bogu, wszyscy mamy, zarabiamy w jakiś sposób, możemy z tego udzielać. I jest to prawda. Ale kochani, czy wierzymy, że Bóg zaopatruje? Czy Bóg może nam dać? I łatwo jest w to wierzyć, tak, kiedy tą pracę wszyscy mamy. Dużo trudniej jest, jak zaczyna się trudne czasy i tak naprawdę jest coraz mniej pracy na przykład, albo coraz mniej pieniędzy. Na szczęście żyjemy w czasach zupełnie innych, ale w latach 90. troszeczkę dotknęliśmy chyba takiej rzeczywistości, kiedy Kościół musiał żyć przez wiarę. Pamiętam taki czas u nas w Kościele Wełku, że na 40 czy 50 osób, które były w Kościele, chyba 2 czy 3 miały pracę. I nikt inny w Wełku w tym czasie w Kościele nie miał pracy takiej stałej. Czasami gdzieś komuś się udało coś dorywczo zrobić, i Kościół musiał żyć i funkcjonować i żył i funkcjonował. I budynek byliśmy w stanie jakoś tam utrzymać i pastora mieliśmy i nie było łatwo. To była pod wieloma względami codzienna walka wielu ludzi w Kościele o to, żeby przeżyć, żeby zostać jako Kościół, żeby funkcjonować jako Kościół, ale ją przetrwaliśmy. I kochani, być może w Bożym planie, niekoniecznie, ale być może w Bożym planie dla ciebie jest, nie wiem, służba na przykład na pełny etat, tak? I większość z nas, którzy wchodzimy w służbę na pełny etat, czasami musimy podjąć decyzję i powiedzieć, zostawiam taką czy inną pracę, zostawiam to źródło utrzymania, do którego się przyzwyczaiłem i od dzisiaj Bóg będzie w taki już bezpośredni, i tak zawsze się o mnie troszczył, ale teraz wypróbuję w takim sensie, teraz naprawdę się okaże, czy Bóg jest w stanie się zatroszczyć o mnie. I wielu przez to przechodzi. Ja mam, moi rodzice są w takiej wspólnocie katolickiej jednej i oni tam mieli kiedyś takie wyzwanie. Kiedyś im powiedziano, słuchajcie, chcecie zobaczyć, czy Bóg się o was troszczy? To o całą wypłatę w tym miesiącu pozbędźcie się jej, oddajcie ją na ubogich. I zobaczycie, czy Bóg się o was troszczy. I to było dobrowolne, to nie było tak, że musicie, a może, nie wiem, nie będę zmyślał. W każdym razie niektórzy ludzie się podjęli czegoś takiego, inni ludzie nie. Ale później opowiadali świadectwa. My mieliśmy nawet jedni z naszych znajomych, rodzina z 7 dzieci, czy coś koło tego, oddali swoje wypłaty i mówili, że chyba nigdy, ponieważ mieli 7 dzieci, tylko 2 wypłaty, to zawsze im się ciężko żyło, ale później mówili, że w tym miesiącu, kiedy oddali swoją wypłatę, to mieli najlepiej chyba niż wtedy, kiedy te wypłaty otrzymywali. I codziennie przychodziła jakaś sąsiadka zupełnie z kosmosu i przynosiła im jakieś słoiki, na przykład z jakimiś tam przetworami. Na zasadzie, a akurat miałam, tak przypomniało mi się, i tam przekładałam słoiki w piwnicy, to hop, macie tutaj tam parę słoików z tym, parę słoików z tamtym. Oni wtedy, co było ciekawe, lodówkę wygrali w konkursie takim ramy, tak? Pamiętacie ramę? I chyba dalej rama jest, nie? Ale tam się wysyłało jakieś kawałki, te tam się kupowało ileś tych paczek i to wysyłało i no można było teoretycznie coś wygrać, tak? No i oni tam 5 miesięcy wcześniej wysłali i nic się nie działo i w tym miesiącu właśnie, kiedy podjęli takie wyzwanie, Bóg nagle przychodzi, czy tam dzwonią, czy nie wiem jak to było już dokładnie, ale wygraliście wielką lodówkę w konkursie ramy i przynieśli nową lodówkę. Także różne rzeczy się działy. Inni ludzie spłacali samochód. Kupili samochód, mieli tam na 3 takie większe raty, spłacili tam jedną, drugą. No i kiedy to wyzwanie przyszło, oni mówili, No mamy jeszcze jedną ratę do spłacenia. Jak się pozbędziemy tych naszych wypłat, to jak zapłacimy ratę? Ale podjęli się takiego wyzwania i słuchajcie, to jest niewyobrażalne, ale ten facet, w ogóle niewierzący, zwykły człowiek, który im sprzedał samochód, w tym miesiącu do nich zadzwonił i powiedział: słuchajcie, nie musicie mi tej trzeciej raty płacić. Już wystarczy za ten samochód, jakby zapłaciliście tyle, co trzeba, i darował im tą trzecią ratę. Tak po prostu. Nie wiadomo skąd, dlaczego, jak, ani tego człowieka nigdy później nie widzieli, ani on nic nie wiedział, po prostu coś się wydarzyło takiego, że on zadzwonił do nich i tą ratę im darował. Nie mówię tego, żeby nie bójcie się, nie blednijcie na twarzach, nie mówię tego, żeby tutaj wprowadzić jakieś takie zasady, bo to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o zasadę jakby, chodzi o to, co jest w naszym sercu, tak? I wy wiecie, i Pan Bóg wie, co jest w waszym sercu, ale jest to jeden z testów, które przechodzi każdy wierzący, myślę, musi przejść po to, żeby włączyć się pełniej w to, co Bóg dla niego przygotował, żeby zająć swoje miejsce w ciele, żeby zacząć usługiwać tymi darami, które ma. I nie każdemu jest przeznaczone, tak to nazwijmy, że ma być pełnoetatowym pracownikiem w kościele, albo że właśnie ma zostawić pracę i coś robić, ale niektórym z nas jest, tak? Agnieszka, kiedy wiedziała, że jedzie na misję, musiała pójść i zwolnić się z pracy na uniwersytecie i zrezygnować tam z jakiejś kariery naukowej, bo Bóg ją powołał do tego, żeby jechała na misję, i wiedziała, że te dwie rzeczy nie idą w parze ze sobą, tak? I wielu ludzi, których Bóg powołuje do takiej pracy, musi przez to przejść, ale nie każdy. Ale ważne jest to, żeby przejść ten test w sercu, tak? Żeby mieć taką pewność, że nie jest to coś, co mnie wiąże. Że wiem, że Bóg się o mnie troszczy. To nie mój pracodawca, to nie moja emerytura, to nie ZUS, który jest tym, który się o mnie troszczy. Dobrze by było, gdyby taki ZUS się naprawdę o nas troszczył, co? I różni inni pracodawcy. To by było bardzo przyjemne, ale przypuszczam, że niestety mało kto w ZUS-ie myśli. Może mówi się w takich kategoriach, ale mało kto, przypuszczam, myśli w takich kategoriach, że to chodzi o to, żeby się troszczyć. Ale nie wiem, może źle oceniam ZUS. Kochani, druga próba, którą Jezus przeszedł, to jest próba takiego poczucia bezpieczeństwa, tak? Tam chodziło konkretnie o zaopatrzenie, a tutaj chodzi o życie nasze, o nasze życie, o nasze poczucie bezpieczeństwa w Bogu. I znowu, Pan Jezus przeszedł tą próbę, Izrael jej nie przeszedł, bo przestraszył się, ale czasami musimy podjąć wyzwania, które być może mogą się wiązać z niebezpieczeństwem, tak? Mieliśmy tutaj dziewczynę, misjonarkę, która wyjeżdża do takiego miejsca, gdzie w zasadzie nie wiadomo, co się z nią może stać, tak? Miejsca, gdzie my tutaj sobie siedzimy i te wojny wszelakie są daleko, ona jedzie gdzieś, gdzie linia frontu biegnie kilkadziesiąt kilometrów dalej, a to znaczy, że w zasadzie w przeciągu jednego dnia ta wojna może być tam, gdzie ona będzie mieszkać, tak? I co się może wydarzyć, tylko Pan Bóg wie, ale musimy mieć pewność, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to nie jest to poza Bożą wolą, tak? Że nie musimy bać się o nasze życie. Przede wszystkim dlaczego? Dlatego, że i tak wszyscy umrzemy. To jest jakby jeden, znaczy w takim sensie nie umrzemy ostatecznie, ale najprawdopodobniej każdy z nas umrze, tak? I musi mieć tego świadomość. W jednym filmie było o wyprawach krzyżowych, taki film, i właśnie rycerz jedzie na bitwę i wiadomo, że tam przegrają i wszyscy zginą, i ktoś do niego mówi: jedziesz na pewną śmierć. A on mówi: no wiesz co, każda śmierć jest pewna. I taka jest prawda, każda śmierć jest pewna. Jest to jeden z pewników, który w życiu mamy. I nie mówię tu o wiecznej śmierci, jeszcze raz powtarzam, ale o tej śmierci naszej fizycznej. Nawet jeżeli Pan Bóg nas uzdrawia, słuchajcie, Łazarza, którego Jezus wzbudził z martwych, Łazarz musiał znowu umrzeć. On miał doświadczył dwa razy, ale nie ma go dzisiaj z nami, więc nawet po zmartwychwstaniu, zmartwychwzbudzeniu, tak, bo on nie zmartwychwstał, tylko został zmartwychwzbudzony, ale nawet Łazarz, który został wzbudzony z martwych kilkadziesiąt lat później, przypuszczalnie wrócił do tego samego miejsca, z którego Pan Jezus go wywołał w tym momencie. I no miał może tą przewagę, że jak robił to drugi raz, to miał więcej pewności co do tego, że to nie jest nic strasznego. Nie wiemy, jak umarł, ale nie ma to znaczenia. Ale nasze bezpieczeństwo jest w Bożych rękach, tak? I czy choroby, czy wojny, czy cokolwiek by się wydarzyło, jeżeli mamy pewność, że jest to w Bożym ręku, to możemy chodzić w poczuciu bezpieczeństwa, tak? I jeżeli czytacie list do Hebrajczyków i ten rozdział o ludziach wiary, to wiecie, że pół tego rozdziału jest o ludziach, którzy zdobyli królestwa i dokonali takich rzeczy wielkich w takim naszym ludzkim sensie. Druga połowa tego rozdziału mówi o ludziach, którzy musieli się chować w pieczarach, w dziurach, chodzili ubrani w skóry, bo byli wygnańcami i byli przeżynani piłą, topieni, paleni i różne inne rzeczy z nimi się działy. I jedni i drudzy robili to w wierze, tak? Jedni w wierze zostawali królami, drudzy w wierze byli przecinani piłą ze względu właśnie na tą swoją wiarę. I jedni i drudzy musieli trwać w pewności, że Bóg się o nich troszczy i cokolwiek się nie dzieje, jest to wszystko w Bożym ręku. Jest to drugi test, który musimy przejść, tak? Że nasze choroby, nasze zagrożenie nie ma tak naprawdę znaczenia w porównaniu z tą życiem, które daje Bóg. I zanim przejdę do trzeciej próby, to jeszcze tylko wspomnę, że kochani, jak możemy zawsze spojrzeć na drugą stronę tych prób, tak? Mogą nam się wydawać trudne, ale wiecie, kto jest największym zabójcą w obecnych czasach? Kto wie, kto jest największym zabójcą w obecnych czasach? Stres. Kochani, ludzie jak muchy padają od stresu. Od takich właśnie trosk i zestresowania. Te wszystkie zawały, udary i miliony innych chorób, one powstają dlatego, że ludzie się stresują, że ludzie się boją. Natomiast te dwie próby, po ich przejściu, kochani, zamieniacie się w ludzi, którzy przestają się stresować. Bo czym ludzie się stresują głównie? Albo się stresują, że im zabraknie, albo się stresują, że umrą. I to są dwa chyba podstawowe takie, no do czego się stres sprowadza ostatecznie, tak? Możemy się stresować jakby przeprowadzką, ale pewnie najczęściej dlatego, że boimy się tego, co nas tam czeka, tak? Możemy się stresować różnymi rzeczami, ale ostatecznie jakby sprowadzić te rzeczy do takiego wspólnego mianownika, to byłaby to troska o byt, takie codzienne zaspokojenie potrzeb i troska o swoje życie, tak? O to, żeby nie umrzeć. Kochani, te dwie próby po ich przejściu, no nie powiem, że przestajesz się stresować, bo my te próby przechodzimy, to nie jest tak, że się je raz przechodzi i ich nie ma. One wracają czasami, strachy, wracają niepokoje, ale generalnie, jeżeli sobie z nimi poradzimy, to pozbywamy się największego zabójcy naszych czasów. Także to dla naszego zdrowia nawet wszystko wychodzi. Nie wbrew jemu, ale wręcz przeciwnie, po to, żeby nam było lepiej, tak? To nie jest Pan Bóg, który narzuca na nas jakieś drakońskie zasady po to, żeby się nad nami poznęcać w jakiś sposób, ale to jest Pan Bóg, który tak naprawdę uwalnia nas. Kiedy przechodzimy przez te próby, jesteśmy uwolnieni do tego, żeby żyć pełnią życia, żeby żyć i żyć w sposób dobry i taki właśnie pełny. Kochani, trzecia próba mówiła, tak jak wspomniałem, była związana z tym, że diabeł zaoferował Jezusowi osiągnięcie tego, co Jezus miał osiągnąć w sposób łatwy. I to jest taka próba, która myślę też jest próbą każdego z nas, ale szczególnie jest próbą liderów, szczególnie jest próbą dla przywódców w kościele, różnego szczebla. Że, kochani, każdy z nas ma marzenia, tak, żeby coś osiągnąć. I każdy by chciał coś dobrego zrobić. Jak ktoś idzie do pracy w kościele, to najczęściej nie po to, to też ma jakieś marzenia, tak? Chce, nie wiem, nawracać, żeby ludzi się nawróciło mnóstwo, żeby kościół się rozwijał, żeby cudowne rzeczy się działy i tak dalej, i tak dalej. Ale pokusą jest czasami właśnie dojść do tego łatwym sposobem. Dojść do tego bez cierpienia, dojść do tego bez uniżenia, dojść do tego bez zrozumienia tego, gdzie też jest moje miejsce. I zrozumienia, co jest moim miejscem. Kochani, to jest niesamowite. Kiedy sobie czytałem ten fragment, to zauważcie, że znowu jest taka wyraźna paralela z historią Starego Testamentu. Diabeł wziął Jezusa na wysoką górę i pokazał mu wszystkie królestwa ziemi. Jaką historię wam to przypomina ze Starego Testamentu? Bóg wziął Mojżesza, nie na Synaju, ale postawił go na górze Nebo i pokazał mu ziemię obiecaną. I powiedział, patrz jakie to jest piękne, ale ty tam nie wejdziesz. To nie jest dla ciebie, żeby tam wejść. I my tak się zastanawiamy, czemu Mojżesz tam nie wszedł, tak? I gdzieś tam, no, bo uderzył 3 razy laską zamiast 2 razy w wodę i tak dalej. Ale kochani, naprawdę Mojżesz tam nie wszedł, bo nie było mu to dane od Boga. To nie była jego rola. Dlatego, że do ziemi obiecanej nie mógł wprowadzić Mojżesz, bo musiał wprowadzić Jezus. I nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, że Jozue, to nasze tłumaczenie mówi Jozue, ale to jest dokładnie to samo imię, co Jezus. Jozue miał na imię Jezus. Tylko nasi tłumacze Biblii, żeby gdzieś tam ludziom nie robić zamieszania, to tłumaczą tu Jozue, a tu tłumaczą Jezus. Ale to jest dokładnie to samo imię. Tak więc do ziemi obiecanej Izraelitów nawet wtedy nie mógł wprowadzić Mojżesz, ale musiał wprowadzić Jezus. I czy Mojżesz by uderzył 3 razy tą laską, czy 1 raz, czy 15 razy, i tak nie mógłby wprowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Bo to nie była jego rola, to nie było mu przeznaczone od Boga. I znowu, oczywiście w symboliczny sposób, Mojżesz, czyli ta wiara mojżeszowa, nie wprowadza do ziemi obiecanej, bo do ziemi obiecanej wprowadza Jezus. Też nie ten Jozue, który wprowadził Izraelitów, ale Jozue sam był symbolem Jezusa, który naród Boży wprowadzi do tej prawdziwej ziemi obiecanej. Tak? Ale niesamowite jest to, że Mojżesz był na to gotów. On strasznie żałował. Taki Biblia nazywa Mojżesza najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. I myślę, że to jest taka część tego, co to znaczy, że on był najpokorniejszy. Że on potrafił zobaczyć, do czego Bóg ludzi prowadzi pod jego przewodnictwem, potrafił ich doprowadzić do pewnego miejsca, a później zrozumieć, że to nie on zbierze jakby śmietankę. Że to nie jest jego rola, żeby stać się tym, który zbierze chwałę, śmietankę i będzie znany z tego, że zrobił coś, że dokończył tego dzieła, tak? I myślę, że tak samo jest w Kościele, kochani. Nie każdemu z nas Bóg coś przygotował, tak? Biblia mówi o tych dobrych dziełach, w których mamy chodzić, do których Bóg nas przygotował. I kochani, nie możemy zrobić więcej, niż da nam Pan Bóg zrobić. I musimy wiedzieć, co Pan Bóg nam daje robić, żeby w tym być. Jeżeli będziemy chcieli zrobić więcej, to najprawdopodobniej pójdziemy na skróty i najprawdopodobniej nie zdamy tego trzeciego testu. Ale gdzieś w swojej pysze, że my jednak doprowadzimy, my zrobimy, my osiągniemy coś, możemy upaść. Tak? Możemy upaść, bo możemy chcieć za dużo. I Boża pokora jest właśnie w tym, żeby owszem mieć chęci i ambicje, ale z drugiej strony mieć pokorę, żeby powiedzieć, Pan Bóg mnie wyznaczył do tego zadania, mam doprowadzić, być może mam doprowadzić ten naród, ten kościół, tą grupę tych ludzi do tego miejsca i być może nie dalej. Być może, nie wiem, mam być pastorem kościoła 20-osobowego przez całe życie. I co z tego? Mogę mieć ambicje na 20 tysięcy ludzi, ale to Pan Bóg wie, co jest słuszne. Co nie znaczy, że nie mamy modlić się, marzyć, robić wszystkiego, co możemy zrobić, tak, żeby mieć 20 tysięcy ludzi w kościele, ale jak Pan Bóg nam wyznaczy, żeby być kościołem 20 osób, to musimy mieć tego świadomość, musimy odebrać to od Pana Boga i cieszyć się tym, że takim kościołem mamy być. I są misjonarze, czy byli w historii misjonarze, przywódcy kościoła i tak dalej, którzy nigdy nie zobaczyli, tak? Którzy gdzieś tam byli w krajach Bliskiego Wschodu, Północnej Afryki. Kiedyś czytałem misjonarzu, który całe życie zobaczył jednego wierzącego, chyba w kraju, w którym służył, i po tym jak zmarł 10 lat później, zaczęło się wielkie przebudzenie i nagle całe narody zaczęły nawracać się i przychodzić do Boga. Ale on tego nie zobaczył. On całe życie widział jednego człowieka, który przyjął Ewangelię jakby od niego. Ale spędził całe życie, bo wiedział, że to jest jego miejsce, tak? I przypuszczam, spędził je marząc o tym, żeby zobaczyć te wielkie przebudzenie. Ale go nie zobaczył, bo Bóg mu tego nie przeznaczył. Nie sądzę, że on był, coś było z nim nie tak i nie wyszło. Choć czasami i tak przypuszczam, może być, tak? Że Bóg nam daje coś więcej, ale będziemy bali się po to sięgnąć, być może ze względu na te dwa pierwsze testy, że ich nie przejdziemy, że nie będziemy mieli zaufania do Boga, nie pozbędziemy się strachu. I przeciwieństwem wiary jest strach. U Boga sięga się po rzeczy, które Bóg daje przez wiarę. Więc tam, gdzie jest strach, tam nie damy rady sięgnąć po to, co Bóg nam daje. Bo to, co Bóg nam daje, otrzymuje się przez wiarę. I Duch nas ku temu prowadzi. I nie wiem, czy już tu kiedyś mówiłem o takim teście, jak rozpoznać głos Ducha. Test, który słyszałem od jednego człowieka, który przyjechał do nas do Ełku, kiedyś mówił, bardzo prosty, oczywiście on nie ogarnia wszystkiego, ale ja go pamiętam, bo jest dobry taki. On mówił, jak rozpoznać, kiedy mówi do nas Duch Święty, kiedy mówi do nas ciało, a kiedy mówi do nas diabeł. Bo mówi, to są trzy głosy, które najczęściej słyszymy w naszej głowie. No chyba, że jesteśmy chorzy i możemy więcej ich słyszeć, ale generalnie taki przeciętny człowiek słyszy albo diabeł do nas mówi, albo nasze ciało do nas mówi, albo Duch Święty do nas mówi. I on mówi, no diabła w pewnym sensie najprościej. Mówi, diabeł jest oskarżycielem. Jak słyszysz głos, który cię oskarża, to jest głos diabła, który cię oskarża. Oczywiście Duch Święty też może, sumienie też cię może oskarżać i ty wtedy dobrze wiesz, że coś zrobiłeś nie tak, i wyznasz, ale kiedy po tym wyznaniu dalej jesteś oskarżony, to już nie jest twoje sumienie. To jest diabeł, który cię oskarża dalej. I przypomina o twoich upadkach, o twoich winach, o twoich niedociągnięciach. Po tym, kiedy wyznałeś je Bogu, kiedy go przeprosiłeś, kiedy postanowiłeś zmienić swoje postępowanie, ale dalej słyszysz oskarżenia, to jest głos diabła w większości przypadków. Bo diabeł jest, Biblia mówi, oskarżycielem braci, tak? Jest oskarżycielem, jest tym, który oskarża. Nasze ciało do nas mówi często. I wiecie, tak jak on mówi, bardzo on to fajnie ujął, mówi, ciało mówi, zrób sobie dobrze. Jak słyszysz taki głos, który mówi, idź, połóż się na tapczanie, włącz telewizor i krzyknij do żony, żeby ci przyniosła herbatkę i coś tam, to ciało, do mnie ciało często mówi. I przeze mnie przemawia, mówię, żona, zrób mi herbatę. To ciało mówi. Bo ciało, Biblia mówi, że ciało jest tą naszą częścią, która lubi sobie zrobić dobrze, tak? Lubi sobie zrobić wygodniej, lubi sobie zrobić przyjemniej. Więc jak słyszysz głos, który mówi, zrób to, to ci będzie przyjemniej, zrób to, to ci będzie lepiej, odpocznij sobie, poleż, posiedź i tak dalej, to jest najczęściej ciało. Trzeci głos, który do nas mówi, to Duch Święty. I Duch Święty mówi o rzeczach, których nie bylibyśmy w stanie zrobić bez wiary. Duch Święty zachęca nas do zrobienia rzeczy, których normalnie po ludzku nie jesteśmy w stanie zrobić. To jest wtedy głos Ducha Świętego. Jeżeli czujesz, pobudza cię jakiś głos do zrobienia czegoś, oczywiście znowu, nie po to zrobienia, żeby ci było przyjemniej, ale zrobienia czegoś dla Boga, co wymaga więcej niż twoje możliwości, więcej niż twoje siły, to na 99,9% to jest Duch Święty, który do ciebie przemawia. I zachęca do tego, żebyś zrobił coś, poszedł w jakimś kierunku, który wymaga od ciebie właśnie wiary, Bożej mocy, Bożej siły, która ci pomoże osiągnąć różne rzeczy, tak? I widzimy to w różnych ludziach, którzy zaczynali rzeczy, które wydawały się beznadziejne, wydawały się niemożliwe do osiągnięcia, a jednak oni je osiągali nie sami, ale dzięki Bogu i przez Boga osiągali rzeczy, które zdobywali królestwa, tak jak mówi ten list do Hebrajczyków, czy w dzisiejszych czasach widzimy ludzi jak, nie wiem, matka Teresa, która była zwykłą nauczycielką, a zamieniła się w matkę dla tysięcy, jeśli nie milionów ubogich dzieci w Indiach, tak? I czy mogła to zrobić tak po ludzku? Nie. Nikt z nas nie mógłby zrobić tego po prostu swoimi siłami, swoimi pragnieniami, ze swoim ciałem, które by mu mówiło, co tam jakieś dzieci w Indiach, połóż się i sobie telewizor włącz. Tak by mówiło do nas ciało, ale dzięki Duchowi Świętemu możemy to osiągnąć. Ale musimy przejść ten test pokory też, bo nie każdy zostanie znaną Matką Teresą. Przypuszczam, że na każdą znaną Matką Teresę są dziesiątki nieznanych. Tych, o których w telewizji się nie mówi, w gazetach się nie pisze, a które robią rzeczy podobne. Może na trochę mniejszą skalę, ale bardzo podobne i może większe nawet, ale o których się nie wie, bo tak to zamierzył Bóg, żeby to nie było znane i wiadome. Także musimy przejść też ten test. To jest test związany z pokorą z jednej strony, z zaufaniem do Boga też z drugiej. Także trzy rzeczy, kochani. Nasze zaopatrzenie należy do Boga, musimy mieć tą świadomość. Nasze życie należy do Boga i nasze bezpieczeństwo, i nasze zdrowie, i to, co najbardziej się troszczymy. Kochani, możemy się troszczyć. Mnie rozbawił mój znajomy, który zadzwonił do mnie jakoś tak przy okazji świąt i wiecie, w Polsce to się życzy zdrówka zawsze, tak? Zdrówko jest najważniejsze, wszyscy sobie zdrowia życzą. I on mówi, słuchaj, życzę ci zdrowia i szczęścia, mówi, bo ci na Titaniku zdrowie mieli, ale szczęścia im zabrakło, nie? I jest też tak, to jest prawda, kochani, możemy mieć zdrowie, ale możemy się znaleźć na Titaniku i może się okazać, że to nasze zdrowie niewiele nam pomoże w takiej sytuacji, tak? I rzeczywiście to nie chodzi o szczęście, ale chodzi o Bożą opiekę, tak? Więc to Bóg się nami opiekuje i daje nam poczucie bezpieczeństwa nawet wtedy, kiedy mielibyśmy zginąć. I trzecie, test pokory, test osiągnięcia też Bożych rzeczy Bożymi sposobami, tak? Nie można osiągnąć Bożych celów niebożym sposobem. Nie da się zbudować Bożego dzieła, nie wiem, kłamiąc, manipulując, kradnąc i robiąc rzeczy, które Bogu się nie mogą podobać. Tak? Nie da się tego zrobić. To jest niemożliwe. Boże cele można osiągnąć tylko w Boży sposób. I to nie jest łatwy sposób najczęściej. Bo to jest droga pokory, to jest droga poświęcenia, to jest droga wyrzeczenia się wielu rzeczy, i którą się bardzo trudno idzie. Tak? Pan Jezus powiedział, wąska jest ta droga, dlatego że tą drogą się idzie się trudno. Są szersze, są łatwiejsze drogi. Dobrze, kochani, i rozgadałem się trochę, ale szybko pójdziemy dalej. Więc Pan Jezus przeszedł wszystkie próby, diabeł musiał odejść, skończył się jego czas po to, żeby go przetestować. Zbliżyli się do niego aniołowie i służyli mu. I dalej czytamy, że Jan trafił do więzienia. Jezus usłyszał o tym, że Jan trafił do więzienia. I mówiliśmy o tym, że Jan jest symbolem tego starotestamentowej takiej służby proroczej. Tak? Jan wyglądał jak Eliasz. Jan był tym obiecanym Eliaszem z księgi Malachiasza, który miał przyjść przy końcu czasów. I Jezus, widząc, że służba Jana kończy się, że Jan trafia do więzienia i w konsekwencji będzie zabity, Jezus wiedział, że przychodzi teraz jego czas. On przeszedł testy i może zacząć swoją służbę. Opuścił Nazaret, przeniósł się do Kafarnaum, przez co znowu wypełnił słowo, które Mateusz tutaj wspomina, że ziemia Zebulona, Naftalego, że Galilea pogan będzie miejscem, w którym lud, który tkwi w ciemności, który tkwi w trudnej sytuacji, ujrzy światło. I w każdej ciemności jest nadzieja. Tak? W każdego, u Pana Boga przynajmniej, zawsze jest światło, zawsze jest nadzieja, zawsze jest wyjście. I jakkolwiek miejsce nie byłoby mroczne i opuszczone, i trudne, i pogardzane, tak? Bo Galilea jako to miejsce zamieszkania pogan było takim gorszym miejscem niż inne, to jednak światło przyszło właśnie do tego miejsca. I tak się mówi, że tam, gdzie jest najciemniej, tam też najlepiej widać światło, tak? Więc często Pan Bóg nas chce posyłać do tych miejsc, gdzie jest najciemniej, bo tam najlepiej to światło widać. I w 17 wersecie czytamy, że odtąd Jezus zaczął głosić: opamiętajcie się, gdyż Królestwo Niebios jest blisko. Zaczął powtarzać to, co mówił Jan, tak? Jan mówił: upamiętajcie się, bo nadchodzi ten, któremu nie jestem godzien zawiązać sandałów. Mówił: upamiętajcie się, bo nadchodzi Jezus. Jezus mówił: upamiętajcie się, bo nadchodzi Królestwo Niebios. I to słowo upamiętajcie się, to jest ta znana, takie słynne słowo metanoia, tak? U nas są różne kościoły, się nazywają metanoia, służby nazywają się metanoia. Greckie słowo, które oznacza zwrot, przemianę, tak? Umysłu. I to, co mówił Jan, i to, co mówił Jezus, czy nawrócenie, czy tłumaczymy metanoia, czy upamiętanie, tłumaczymy to słowo metanoia. Ale głównie chodzi o to, że Jezus mówi: słuchajcie, zmieńcie swoje myślenie. Zmieńcie swoje myślenie, bo nadchodzi Królestwo Niebios. I to wszystko, co wam się wydawało normalne, to wszystko, co wam się po ludzku wydaje oczywiste, to wszystko, co uznajecie za słuszne, ono wszystko się okaże czymś zupełnie innym. Dlatego upamiętanie, nawrócenie, ta przemiana, to jest coś, co towarzyszyć musi nam, kiedy stajemy się chrześcijanami, bo nagle świat staje na głowie. Tak? Kiedy przychodzisz do Jezusa, to świat staje na głowie. Kiedy nie jesteś z Jezusem, to Biblia mówi, tych rzeczy duchowych człowiek nieduchowy nie jest w stanie zrozumieć. Wydają mu się głupstwem. Tak? Paweł mówi, słowo o krzyżu dla większości ludzi to jest głupstwo. I rzeczywiście, dopóki nie ten nasz umysł się nie zmieni, dopóki Duch Święty go nie przemieni, bo to jest działanie Ducha Świętego, to nam się to wszystko wydaje głupie. Coś chrześcijanie opowiadają głupoty. Ja pamiętam pierwsze moje zetknięcie z Kościołem. Siedziałem, sobie myślałem, ludzie kochani, gdzie ja w ogóle jestem? Co to są za ludzie? O czym oni tu gadają? Grzecznie dosiedziałem do końca nabożeństwa w Ełku, ale potem sobie myślałem, nie, to chyba tutaj to ja już na pewno nie wrócę. To nie jest to miejsce, w którym chciałbym być. No ale wróciłem. I nie tylko wróciłem, ale i zostałem. Bo Duch Święty zaczął pracować z moim umysłem. I to nie stało się tak w mgnieniu oka, choć wiem, że u ludzi niektórych staje się to w mgnieniu oka, ale coś się musi zmienić w naszym myśleniu. Musi nastąpić właśnie ta przemiana umysłu, a później ona cały czas, my każdy z nas nawet dzisiaj ma potrzebę tej przemiany. Tak? To nie jest rzecz, która się wydarza raz i na zawsze i do końca, ale jak czytamy Biblię, to musimy się upamiętać za każdym razem. Kochani, jak ja otwieram Biblię, zaczynam ją czytać, to najprawdopodobniej po paru minutach czytania już widzę, w czym się muszę upamiętać. Już widzę, w czym się muszę przemienić swoje myślenie, bo moje życie jak bumerang wraca do rzeczy, które często nie są właściwe. I dlatego Jakub mówi, Biblia jest jak lustro, tak? W którym się musimy przejrzeć, zobaczyć, co jest nie tak. I problem jest tylko, jak przeglądamy się w lustrze, widzimy, że mamy brudną twarz, ale odwracamy się i zapominamy o tym i nic z tym nie robimy i chodzimy z brudną twarzą i tylko cieszymy się, że nie, sami tego nie widzimy, tylko wszyscy inni to widzą, tak? Ale Jakub mówi, Biblia ma być miejscem, w którym zobaczysz i musisz poprawić te włosy, jakie masz, tak? Przed tym lustrem. Ja też mogę poprawić. Ja sobie teraz brodę zapuściłem, żeby przed lustrem mieć co poprawiać. Ale Jezus mówi, nawróćcie się. Apostołowie potem mówili, metanoia, upamiętajcie się, nawróćcie się, zmieńcie, przemieniajcie swoje myślenie, przestawcie je na inne tory. Bo jak ich nie przestawicie, to nie zrozumiecie tego, co się dzieje, tego, co nadchodzi. Tak, Jan mówił, jak nie przestawicie swojego umysłu, to nie zrozumiecie tego, który nadchodzi, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. Jezus mówi, jak nie przemienicie swojego umysłu, to nie zrozumiecie, czym jest Królestwo Niebios. A Królestwo Niebios jest władzą Boga. Jest władzą tego, który stworzył ten świat. Tak? Niebiosa to jest miejsce, gdzie, którym umownie, tak mówimy, mieszka Bóg. W sensie on tam mieszka, my to umownie nazywamy niebiosami. Ale cała historia idzie w kierunku tego, żeby niebiosa powróciły na ziemię, żeby stały się, niebiosa stały się jedno z ziemią. I takimi słowami też nam zakończę.